eine Arbeit für richtig hältst.
Da war ich, der deutsche Christianische Revolution.
My wolne nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Międzywojnie, kanał historyczny.
Witam Państwa. Tematem dzisiejszego odcinka będzie postać Michaiła Tuchaczewskiego.
Michaiła Tuchaczewskiego, który był nazywany też Napoleonem, osobie o niezwykłych ambicjach, można powiedzieć, że wygórowanych, postaci, która budziła niesmak i u bolszewików, i u byłych carskich oficerów.
Zapraszamy. Jarku, jakbyś wprowadził nas w postać Michaiła Tuchaczewskiego i zaprezentował jego młodość, jego pochodzenie, takie generalne tło historyczne.
Jeżeli chodzi o rodowód Tuchaczewskiego, o genealogię jego rodu, to według, można powiedzieć, że różnych legend, nie do końca potwierdzonych informacji, to protoplastą Tuchaczewskich był legendarny rycerz Indris, hrabia Świętego Cesarstwa. Jednak nie jest to jedyny trop w tym śledztwie, ponieważ też Tuchaczewscy mogli wywodzić się z początków XI wieku z obszaru księstwa Tmutarakańskiego. Było ono założone przez księcia czernichowskiego Mścisława Włodzimierzowicza. Jednak to nie jest koniec domysłów dotyczących rodowodu Tuchaczewskich, ponieważ, uwaga, pojawia się pewien taki dość ciekawy wątek krucjat w tej całej historii, a mianowicie możliwe, że syn hrabiego Flandrii, Baldwina VIII Śmiałego, który to odłączył się na początku XIII wieku z krucjaty, osiadł w Odessie, która wtedy należała do cesarstwa bizantyjskiego i możliwe, że od niego pochodził ród Tuchaczewskich. Kolejny ślad jest to fakt, że ród Tuchaczewskich była to szlachta, która wydała wielu mężów wojskowych. Stąd też można powiedzieć, że takie rodowe zamiłowanie Tuchaczewskiego do wojska i do wojny. Nazwisko Tuchaczewskich pochodzi od nazw posiadłości Tuchaczew i Tuchaczewskoje. Także jeżeli chodzi o genealogię jego rodu, mamy tutaj do czynienia z pewnymi bardzo ciekawymi śladami z przeszłości. Ojciec Michaiła była to osoba dość specyficzna, był taki, można powiedzieć, wyautowany, wolnomyśliciel. Za to jego matka trzymała dom bardzo silną ręką. Oprócz tego była miłośniczką Chopina, a uczyła się gry na pianinie u samego Rubinsteina. Ojciec Michaiła doprowadził do mezaliansu w swojej rodzinie, a mianowicie ożenił się z niepiśmienną chłopką Mawrą Michołową. Jednak ten wybór okazał się dla jego rodziny dość korzystny, ponieważ była ona bardzo dobrym administratorem, była bardzo dobrą matką. W porównaniu do męża była zdecydowanie lepiej zorganizowana i tak naprawdę na jej głowie było utrzymanie całego folwarku. Ostatecznie musieli ten folwark sprzedać. Michaił był trzecim z dziewięciu dzieci. Urodził się w 1893 roku. W wieku 16 lat zamieszkał razem z rodziną w Moskwie. Był łobuzem, bijatyką, niesforny. Nazywano go hipopotamem ze względu na to, że był bardzo silny. Ale był też bardzo samodzielny. Nie uczył się dobrze, jednak miał zamiłowanie rodzinne, zamiłowanie właśnie do wojska. Po namowach i ukończeniu 6 klasy gimnazjum ojciec zapisał go do 1 Moskiewskiego Korpusu Kadetów. I tutaj mamy do czynienia z takim wielkim przeobrażeniem Michaiła, a mianowicie nagle staje się prymusem, dobrze się uczy i w 1912 roku trafia do Aleksandryjskiej Szkoły Wojskowej. Poprzez to, że też jest tam prymusem, zaciąga się do Siemianowskiego Pułku Gwardii.
Jak możemy się domyślać, w tym miejscu zaczyna się prawdziwa kariera Michaiła i gdybyś mógł przedstawić właśnie rozwój tej kariery, bo jak możemy się domyślać, mamy rok 1912 i zaczyna się w 14 roku pierwsza wojna światowa, później mamy po drodze jeszcze rewolucję lutową. Przedstaw nam właśnie koleję jego losu w tych czasach, rozwój właśnie rozwój przebieg jego kariery, no i stosunek do rewolucji.
Tak, 1914 rok jest to okres przełomu w jego życiu, ponieważ jest wysłany na front wschodni i bierze udział właśnie w tej wielkiej wojnie. Pojawia się u niego w jego sercu tak zwany Bóg wojny. Jego ambicje są wygórowane, jak pisze w jednym z listów do swoich bliskich. Jestem przekonany, że wszystko, co jest konieczne, abym osiągnął mój cel, to męstwo i wiara w siebie. Powiedziałem sobie, że albo będę generałem w wieku 30 lat, albo nie dożyję tego czasu. Marzenie Tuchaczewskiego to było takie science fiction, ponieważ w tych czasach i w realiach armii carskiej realizacja jego była po prostu niemożliwa. Początkowo jest odznaczany za swoje męstwo i swoją odwagę za walki na froncie. Jednak dochodzi do takiej fatalnej sytuacji w jego życiu, która tak naprawdę wpłynęła na jego też późniejsze decyzje i jego późniejsze poglądy, mianowicie zostaje wzięty do niewoli. Zostaje wzięty do niewoli poprzez to, że zasnął na wysuniętej pozycji. Z niewoli jest to próba w jego życiu, pokazuje jego charakter, jego zadziałalność. Nie chce siedzieć w obozie jenieckim. Podejmuje kilka prób ucieczek, co powoduje, że zostaje zesłany do twierdzy, do obozu karnego w twierdzy Ingolstadt, a tam poznaje Charlesa de Gaulle'a. Charles de Gaulle udziela Michałowi lekcji francuskiego. Zaprzyjaźniają się. Odznaką tej przyjaźni była wymiana krzyżyków, gdzie Charles de Gaulle dostaje złoty, a Tuchaczewski dostaje od Charlesa de Gaulle'a złoty, ale z brylantami. Po kolejnej już szóstej próbie ucieczki w 1916 roku, a dokładnie na jesieni, przez Szwajcarię, gdzie dostaje paszport, Francję, Wielką Brytanię, Skandynawię, Tuchaczewski wraca do Rosji. I spotyka się z taką szarą rosyjską rzeczywistością w 1917 roku. Zostaje awans, jednak nie chce już walczyć w I wojnie światowej. Wynika to z tego, że zdaje sobie sprawę, że Rosja carska upada. Nie widzi też możliwości większej perspektywy, jeżeli chodzi o swój awans właśnie w tej upadającej armii carskiej. Jednak w 1918 roku, czyli po przejęciu władzy przez bolszewików, zauważa, że jest moment na to, żeby złapać Pana Boga za nogi, a mianowicie zaciąga się do Armii Czerwonej. Widząc to, że wojska białych są przegrane, dochodzi do wniosku, że trzeba poprzeć czerwonych. Wynikało to między innymi z tego, że Tuchaczewski był Wielkorusem. On właśnie widział w Rosji radzieckiej możliwość stworzenia, odbudowania wielkiego mocarstwa, wielkiego państwa. Tego nie widział u białych, patrząc na to, że są oni skompromitowani, że te kadry oficerskie żyją jeszcze cały czas w tym starym świecie i nie widział możliwości u nich, żeby właśnie w porównaniu do bolszewików odbudować wielkie państwo, wielkie mocarstwo. Po zapisaniu się do wojska Tuchaczewski zapisuje się do partii i jest prezentowany jako też w połowie chłop i z niezależnego eksperta staje się już takim pełnoprawnym bolszewikiem. Dochodzi do spotkania z Leninem. Okazuje się, że w oczach Lenina pokazała się bratnia dusza, osoba, która go rozumie i czuje wielkiego wodza i konstruktora rewolucji. Z funkcji komisarza zachodniej linii osłonowej zostaje wysłany na Syberię, gdzie staje się dowódcą pierwszej armii już 28 czerwca 1918 roku. Wchodzi praktycznie od razu konflikt ze swoim zwierzchnikiem, swoim imiennikiem, Michałem Murawiowem, dowódcą frontu wschodniego, byłym oficerem carskim, obrońcą Petersburga przed kozackim generałem Piotrem Krasnowem, który to na wezwanie rządu tymczasowego chciał odbić się stolicę z rąk rewolucjonistów. Jednak nieskutecznie. Krytykowanie zwierzchników przez Tuchaczewskiego było jego późniejszą stałą manierą, która z jednej strony tworzyła mu wrogów, ale z drugiej tworzył swój taki pozytywny PR, pokazując, że ja się znam, a inni się nie znają. W lipcu w wyniku powstania eserowców w Moskwie dostaje się do niewoli właśnie przez siły Murawiewa, który wywodził się właśnie z tego obozu politycznego. Po zdławieniu tego buntu nie wyciągnięto wobec niego żadnych konsekwencji. A jedną z takich była właśnie kara śmierci za poddanie się praktycznie bez oporu wobec buntowników, co też mogłoby wskazywać na to, że mógł teoretycznie jakoś w jakiś sposób ten bunt popierać, a co gorsza, nie stawił oporu, nie potrafił zorganizować wojska właśnie przeciwko tym buntownikom. Jeżeli chodzi o samą karę śmierci, to tutaj chciałbym przypomnieć, że ona została zniesiona właśnie przez rząd Kieryńskiego, jednak bolszewicy mieli inne podejście na temat sposobu temperowania, sposobu wprowadzenia dyscypliny w szeregach wojskowych, także ta kara była dość powszechnie stosowana, także też przez samego Tuchaczewskiego. Co się stało, że udało mu się uniknąć właśnie konsekwencji związanych z tą, można powiedzieć, że no niespodziewaną decyzją? Miał poparcie dwóch ważnych działaczy. Jeden z nich to był Walerian Kujbiszew, a drugi Józef Warejkis. Jest przenoszony w różne teatry działań. Od stycznia do marca 1919 roku dowodził 8. Armią na froncie kaukaskim, następnie z powrotem trafia na Syberię, aby dowodzić 5. armią i zyskuje laur pogromcy admirała Kołczaka. Jego kariera w listopadzie 1919 roku zostaje jednak chwilowo zastopowana. Zostaje wezwany do Moskwy i planowano go mianować dowódcą 13. Armii działającej na froncie południowym. Co się stało, że jednak nie został awansowany na dowódcę armii na froncie południowym? Tuchaczewski był niepokorny. Był przekonany o swoim geniuszu. Często krytykował swoich podwładnych, jak i zwierzchników. Obarczał ich winą za swoje niepowodzenie i chciał pokazać swoją nieomylność. Podkreślał niekompetencje i tchórzostwo u innych oficerów i też partyjnych komisarzy. Jednak nie zawsze miał rację, a często był to wyraz takiego jego lekceważenia wobec starej carskiej kadry, która przeszła na stronę bolszewików. Na przykład skrytykował dowódcę frontu południowego Władimira Gitisa, doświadczonego na pierwszym froncie pułkownika, za nieznajomość i brak posiłkowania się fundamentalnymi prawami strategii. Tuchaczewski dla carskich oficerów był uważany za egzaltowanego fantastę, nieuka, karierowicza i donosiciela. Na jego drodze pojawia się wtedy Stalin, który był nieufny wobec karierowicza i zablokował właśnie jego nominację. Jednak w lutym wraca do łaski i dowodzi do kwietnia wojskami frontu kaukaskiego.
A właśnie jak już zaczęliśmy ten temat w stosunku do dawnych carskich oficerów, to powiedz mi, jaki był w zasadzie jego stosunek do tych przemian politycznych, do rewolucji, do bolszewików i do starego reżimu? Czy to były jego szczere przekonania, czy on po prostu był takim typowym oportunistą?
Tak, Stanisławie, z całą pewnością był karierowiczem, był oportunistą, ponieważ zauważa, że w Armii Czerwonej jest właśnie dla niego szansa. Teoretycznie nie jest ani białym, ani czerwonym, jednak pozycja bolszewików, czyli zaciąg do armii, staje się dla niego czymś kuszącym. Zdaje sobie sprawę, że biali nie są w stanie wygrać tej wojny. On młody, przebojowy uciekinier z niewoli, mający wielkie ambicje, uważa, że właśnie w Armii Czerwonej jest dużo miejsca dla takich oficerów właśnie jak on. Widział właśnie przestrzeń do działania. Jak wspomniałem, zaciąga się do Armii Czerwonej w ramach tej mobilizacji zorganizowanej przez Lenina. Był to taki zaciąg wojskowych specjalistów. Trzeba sobie jednak zdać sprawę, że z drugiej strony ma do czynienia z takimi wybitnymi postaciami jak Denikin, Korniłow, Judenicz czy Wrangel, a z drugiej jest kompletna pustka, do której właśnie mogą wejść byli oficerowie carscy, co też jest bardzo ciekawe. No, w skład tego zaciągu wojskowych specjalistów wszedł dowódca jednej z najważniejszych kontrofensyw na froncie wschodnim, a mianowicie generał Brusiłow. Lenin właśnie zdaje sobie sprawę, że by opanować Moskwę czy Petersburg, można to zrobić siłami takimi robotniczo-chłopskimi. Jednak jeżeli chce pokonać białych, musi zdecydować się na to, żeby ściągnąć jak najwięcej oficerów. Można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z pewnym takim złamaniem schematu. Mianowicie wcześniej tych oficerów jako burżujów mordowano, a następnie wyciąga się do nich rękę i mówi: dobrze, możecie być z nami, jesteście specjalistami, popijacie rząd bolszewicki i uważamy was za swoich. Proszę też zauważyć na to, jak do wojny podchodzili bolszewicy, a mianowicie byli oni zdecydowani. Jak mieliśmy do czynienia z rewolucją lutową, to wojska szły w kierunku Petersburga, ażeby zdławić tą rewolucję. Mogło właśnie do tego dojść, jednakże car abdykuje. Biali byli utożsamieniem takiego niezdecydowania. Bolszewicy pokazywali swoimi śmiałymi decyzjami, że to oni nadają tempo wydarzeniom. I doskonale właśnie w tym widział się Tuchaczewski. On też widział, że te elity, były elity carskie, elity starego imperium są przegrane. Nie stać się ich na to, aby móc zwyciężyć. A on miał swoje plany, chciał realizować swoją karierę, chciał zrealizować swoje marzenia. On porucznik kontra stara generalicja. Przegrana carska kadra nie miała ani dowódcy, który mógłby podźwignąć ciężar dowodzenia, ani nie była na tyle silna, żeby pokonać czerwonych. Wynikało to też z tego, że siły czerwonych były znacznie większe i wojska właśnie białych organizowały się, można powiedzieć, że też na obrzeżach, ale teraz schodzimy trochę na wątek związany z samą wojną domową. Często też przywołuje się jego rozkaz z 1920 roku z okresu wojny polsko-rosyjskiej, gdzie mówił on o światowej rewolucji i pokoju pracującej ludności pod rządami bolszewików. Jednak było to język ówczesnej propagandy. Tak po prostu się mówiło. Tak pisało się rozkazy. Pompa i retoryka, jaka jest właśnie zawarta w tym rozkazie, nie odbiega od stylu, którym się wtedy wśród bolszewików posługiwano. Kolejna sprawa i bardzo istotna, o czym też wcześniej powiedziałem, był wielkorusem i właśnie u bolszewików widział możliwość ocalenia Rosji i stworzenia silnego państwa. Był też germanofobem, a wynikało to właśnie z tego, że siedział w niemieckiej niewoli i do końca swojego życia czuł dość dużą niechęć do Niemców. Też mówi się, że jednak spotykał się z oficerami niemieckimi w dwudziestoleciu międzywojennym, ale to wynikało z tego, że po prostu była współpraca rosyjsko-niemiecka i musiał brać udział w różnych naradach i w różnych spotkaniach.
Tak, właśnie poruszyłeś też bardzo ważny i ciekawy temat wojny polsko-bolszewickiej, bo tam Tuchaczewski ma właśnie swoje 5 minut i już był w zasadzie, można powiedzieć, krótko od wielkiego triumfu, no ale niestety dla niego skończyło się to kompletną porażką.
Wojna polsko-bolszewicka była niezwykle istotnym, ważnym elementem w jego życiu. Była to kampania, jak dobrze wiemy, przegrana. 4 lipca rozpoczyna się słynna ofensywa Tuchaczewskiego na Białorusi i przez 5 tygodni bije wojsko polskie. Dowodzi bardzo dużą siłą 270 tysięcy czerwonoarmistów. Jeżeli chodzi o wojnę domową czy wojnę z Polską, no to były to siły bardzo duże, bo w porównaniu z pierwszą wojną światową jednak takie siły były dość niskie. No, w samej ofensywie Brusiłowa brało udział po jednej ze stron bodajże 1 000 000 żołnierzy chyba po stronie rosyjskiej. Ale wracając do sprawy takich wojennych, ofensywa na Białorusi pokazuje też jego kunszt, gdzie opracowany plan całkowicie spracował. Tworzy taką mobilną grupę kawalerii Gaja, która cały czas ostrzyla wojska polskie z prawej flanki, gdzie idzie wzdłuż granicy najpierw z Litwą, a potem z Prusami i chce wdrożyć po raz drugi manewr Paskiewicza. Jednak tutaj dochodzi do pewnego zderzenia jego, byłego jeszcze wcześniej porucznika, z doskonałymi oficerami armii austriackiej i armii rosyjskiej, mianowicie po jednej stronie mamy naszego bohatera, czyli Tuchaczewskiego, a po drugiej mamy Rozwadowskiego, czy Zagórskiego, Sikorskiego, czy Hallera. I z jednej strony Tuchaczewski chce zrobić manewr Paskiewicza, a z drugiej Rozwadowski wymyśla plan operacji na wzór bitwy pod Kannami. To była taka bitwa za czasów rzymskich, gdzie wojska rzymskie zostały pokonane przez wojska Hannibala. Bitwa, ta operacja warszawska, można też powiedzieć, że był to sedał XX wieku, gdzie w bitwie między Francuzami a wojskami pruskimi, którymi dowodził von Moltke, zostały właśnie pokonane poprzez podwójne oskrzydlenie. Tak jak mieliśmy bitwę pod Wiedniem, gdzie wojska właśnie polskie pokonały Turków, tak potem była bitwa pod Parkanami i na przykładzie właśnie bitwy warszawskiej, która została ostatecznie wygrana przez Polaków, mieliśmy też bitwę pod Niemnem, która w wyniku której też Tuchaczewski został pobity, można powiedzieć, że pobity po raz drugi, pobity no, definitywnie. Trzeba sobie zadać pytanie, co się stało, że ten rosyjski Napoleon przegrał tą wojnę z Polską. Jest parę powodów. Po pierwsze, jego jednostki były już zmęczone trwającą od 4 lipca ofensywą, gdzie nie było tak naprawdę pauzy operacyjnej. Nie było możliwości pociągnięcia dodatkowej amunicji, wyrównania stanu osobowych, co było niezwykle istotne. Mianowicie podjęto tutaj decyzję, że ta ofensywa będzie działała z rozpędu, że nie pozwolimy Polakom na to, żeby mogli się zorganizować. Jeżeli chodzi też o stronę polską, to udało się dokonać takiego odskoku. Też kolejna sprawa jest taka, że udało się zdeszyfrować rozkazy rosyjskie, co spowodowało to, że Polacy wiedzieli, gdzie są te wojska, jakie będą kierunki.
Znali kilka ruchów naprzód. Tak,
tak. Tak. Kolejna sprawa jest to, że Polacy zorganizowali doskonałą kampanię propagandową, która nie doprowadziła do tego, że morale upadły, że doszło do paniki po stronie polskiej. I ostatnia sprawa to było niezgranie się frontu zachodniego z frontem południowo-zachodnim. Front południowo-zachodni nie wsparł działań Tuchaczewskiego i realizował plan Brusiłowa z 1916 roku, atakując Lwów. Stalin i Jegorow chcieli zdobyć to właśnie ważne dla Polaków miasto, aby dostąpić takich laurów zwycięzców, kosztem doprowadzenia do finału operacji warszawskiej. Niesparcie właśnie Tuchaczewskiego doprowadziło do przegranej jego wojska. Późniejsza bitwa pod Komorowem i Zamościem z armią konną Budionnego nic nie zmieniła, ponieważ wojska Budionnego zostały pobite prawdopodobnie w ostatniej, największej bitwie konnej XX wieku. Tuchaczewski z całej sytuacji wyszedł bez szwanku. Nie pociągnięto wobec niego żadnych konsekwencji. Sam Lenin obciążył za błędy w kampanii Jegorowa i Stalina. Trzeba jeszcze przypomnieć dość ważną publikację Tuchaczewskiego, Pochód za Wisłę oraz kontrksiążkę Józefa Piłsudskiego, rok 1920. Otóż w wielu miejscach w tych książkach mamy do czynienia z tym, że te fakty się po prostu ze sobą nie zgadzają. Polecam pozycję Dramat Piłsudskiego, rok 1920, gdzie autor tej książki porównuje właśnie wydarzenia, jakie są opisywane w obu publikacjach i naprawdę tutaj wydaje mi się, że wychodzi to, że Piłsudski strzelił sobie takiego pewnego samobuja, ponieważ jak dobrze wiemy, nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, Józef Piłsudski nie brał czynnego udziału w czasie działań, właśnie w czasie kampanii Bitwy Warszawskiej. Dowodził ostatecznie grupą z Nadwieprza, która uderzyła dość późno w Warszawie. Go wtedy nie było. Często w tej takiej polskiej kinematografii pokazuje się właśnie, jak przyjmuje tam jakiś pochód w Warszawie, że podejmuje kluczowe decyzje. Oczywiście to była nieprawda.
A Jarku, jakbyś powiedział teraz, jak rozwinęły się po tej kampanii dalsze losy Tuchaczewskiego, to znaczy konkretnie jego kariera wojskowa, bo jak dobrze wiemy, zaszedł dość wysoko do stanowiska komisarza spraw wojskowych, więc nakreśl pokrótce, jak to się działo.
Moment do rehabilitacji za rok 1920 Tuchaczewski dostał dość szybko, bo już w marcu 1921 roku został on wyznaczony do stłumienia powstania marynarzy w Kronstadzie. Pochodzący z chłopstwa, przede wszystkim ci marynarze, widząc, że władza radziecka nie realizuje ideałów rewolucji oraz panuje powszechny głód i bieda, postanawiają wystąpić przeciwko bolszewikom. Krwawo spacyfikował ten bunt. Nie miał skrupułów wobec, jak on to powiedział, hałasty, która jeszcze parę lat wcześniej mordowała carskich oficerów. Lenin po tym właśnie powiedział do niego: ojczulku, jestem zadowolony, bardzo zadowolony z przeprowadzonej przez was operacji. Po tym zostaje następnie wysłany do tłumienia buntu chłopskiego wywołanego przez Aleksandra Antonowa w gubernii Tamborskiej. Już w 1918 roku trwała tam ruchawka chłopska, która walczyła i z białymi, i z czerwonymi. Pod koniec kwietnia 1921 roku Tuchaczewski zgromadził bardzo poważne siły, ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wsparte one były i lotnictwem, i artylerią. Rozpoczął tłumienie buntu na wzór słynnego powstania Wandei podczas rewolucji francuskiej. Ludność i partyzantów, którzy uciekali do lasu, otaczał silnym kordonem. Lasy palono, a nawet używano gazów bojowych. Skala przemocy spowodowała, że bolszewik Aleksiej Rykow wnioskował, aby go odwołać z tej funkcji. Jego nieprzejednanie do tłumienia wszelkich buntów wobec władzy radzieckiej była wyrazem jego poglądu, że tylko władza radziecka może zrealizować wizję wielkiej Rosji, a chłopskie powstania pokazywały już właśnie za czasów carskich, że mogą doprowadzić do poważnej destabilizacji w kraju. Tyczyło się to też białych czy innych lewicowych ruchów, które właśnie mogły spowodować zamęt w kraju, a Tuchaczewskiemu zależało na tym, żeby właśnie utrwalać tą władzę bolszewicką. Po wojnie krótko jest komendantem Akademii Wojskowej imienia Frunzego. Krótko, ponieważ po raz kolejny wchodził w spory z otaczającym go środowiskiem polityczno-wojskowym. On właśnie, Tuchaczewski, był to taka mieszanka, ni pies, ni wydra. Przez bolszewików był traktowany jako nieswój, a carscy oficerowie patrzyli się na niego jak na takiego karierowicza, na osobę, która nie zna się na wojskowości. Uważali go też za dyletanta. Ledwo porucznika, który oprócz sloganów nie jest w stanie nic wnieść do nauki wojskowej. Trocki, widząc, że jest to problem na uczelni, przesuwa go na dowódcę zachodniego okręgu wojskowego. Tam też nie zagrzewa dużo czasu, a jest to spowodowane jego sprawami prywatnymi, a dokładnie kobietami. Jego pierwsza żona popełnia samobójstwo po 2 latach małżeństwa w 1920 roku. Kolejna młoda, 16-letnia, okrywająca się szlachcianka, rodzi mu córkę, która szybko umiera. A w 1924 roku bierze trzeci ślub z Niną Hryniewicz, co nie przeszkadza mu ją często zdradzać. Tryb życia Michała nie został niezauważony przez środowiska partyjne i osoby mu niechętne. Opuszcza ostatecznie w 1924 roku Smoleńsk. Zostaje jednak przygarnięty przez swojego wielkiego przyjaciela Michała Frunzego, bohatera wojny domowej, i ściągnięty do Moskwy na stanowisko zastępcy szefa sztabu generalnego Armii Czerwonej. Po krótkim powrocie do Smoleńska i nagłej śmierci Frunzego w 1925 roku zostaje jego następcą do roku 1928.
Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i tym samym kończymy dzisiejszą część naszej opowieści o Michaile Tuchaczewskim, pierwszą część, albowiem w następnym odcinku pomówimy sobie o jego konflikcie ze Stalinem. I tu jeszcze od Ciebie słowo.
Tak, Szanowni Państwo, bardzo zachęcamy Was, żebyście wspierali naszą działalność poprzez Buy Coffee, gdzie będzie można kupić nam kawę. Link do Buy Coffee jest w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Także serdecznie polecamy się Państwa pamięci. Lubimy kawę, że tak powiem, pić nawet i litrami. Jeżeli dacie nam taką możliwość, to będziemy doskonale zaszczyceni. Także dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.